Witam Państwa. Wybory mamy już za sobą, trwają różne dyskusje, spekulacje, spory, prognozy i to wszystko niewątpliwie jest interesujące i ważne. Niemniej jednak są też takie aspekty, na które warto zwrócić uwagę, właśnie mając na uwagę przyszłość, ponieważ wybory odbywają się u nas sukcesywnie, czy to samorządowe, czy parlamentarne, czy prezydenckie. I dlatego warto właśnie przyjrzeć się temu, co nie jest tak głębiej analizowane. Bo gdy skończyły się wybory, natychmiast właściwie większość mediów podkreślała, że była bardzo duża frekwencja, relatywnie duża w stosunku do poprzednich lat. Niemniej jednak ta frekwencja nie była aż tak duża jak na wolne i niepodległe państwo, bo musimy jednak przypomnieć, że są te wybory istotnie różne od tych, które nazywały się wyborami, ale tak naprawdę były tylko manipulacją w czasach PRL-u, kiedy Polska nie była państwem niepodległym. O co więc chodzi? Chodzi o to, że kiedy podaje się wyniki w procentach, to one nie brzmią tak dosadnie, ale kiedy weźmiemy już pod uwagę konkretne liczby, wtedy okaże się, że sprawa jest poważna, bo uprawnionych do głosowania było prawie 30 milionów. Z tego głosowało około 61%, czyli około 18 milionów, a reszta 12 milionów nie poszło jednak do głosowania. Czyli tutaj mamy, no, pomijając jakieś wyjątkowe przypadki losowe, mamy jednak do czynienia z 12 milionami osób, które nie biorą udziału, nie chcą brać udziału w wyborach, które no, mają konkretne skutki, bo wiemy, że czy to stanowienie prawa, czy wyłonienie rządu, to wszystko pozostaje później w gestii parlamentu, a więc tych, na których głosowaliśmy. Powstaje wobec tego pytanie, dlaczego aż tak duża grupa jest obojętna. Oczywiście, że w różnych okresach różnie to wyglądało, ale wydaje się, że są powody, najważniejszy powód tej obojętności jest chyba to, że ludzie jednak nie mogą wyleczyć się ciągle z PRL-u. Ta ciągłość nie tyle państwowości, która została zerwana przez PRL, ale narodowości, która opiera się na tym, że jestem świadom, co to znaczy być Polakiem, co to znaczy mieć swoje niepodległe państwo. Ta świadomość nie jest zbyt głęboka. I teraz wobec tego musimy zadać pytanie, co zrobić, co składa się na to, żeby tę świadomość wzmocnić. Otóż są dwie drogi. Pierwsza to jest edukacja. Czy musimy zapytać, czy rzeczywiście w programie edukacji szkolnej, czy to będzie szkoła podstawowa, czy średnia, bo to są najważniejsze pod tym względem szkoły, czy rzeczywiście kwestia niepodległości i kwestia suwerenności narodu polskiego jest podniesiona na odpowiednio wysoki poziom. I z tym łączy się drugie zagadnienie, mianowicie polskość wyróżniała się wśród wielu innych społeczeństw czy państw tym, że ona błyszczała dopiero, gdy była na najwyższym poziomie. Właśnie najwyższy poziom, taki jak osiągnęła twórczość Chopina, Matejki, Wyspiańskiego, Norwida i tylu innych twórców, ten najwyższy poziom dopiero pozwala błyszczeć temu, co nazywamy polskością. I obawiam się, że właśnie w tej przestrzeni publicznej, w jakiej żyjemy jako Polacy dzisiaj, mimo że mówimy o niepodległości i suwerenności, że ta kultura polska jest ciągle kulturą płytką. Jest kulturą taką, dla której największy sukces to stać się kultowym filmem. Kiedy wiadomo, że to są media niskich lotów. To są różne historyjki, bajki, ale tak naprawdę nie dotykają rdzenia polskości. I dlatego trzeba zreflektować się, w jakiej mierze program edukacji i program ukazywania wielkości i piękna kultury polskiej będzie poruszał się w sferze prawdy i w sferze piękna. Szczęść Boże.